Witajcie, kochani, na naszym niedzielnym nabożeństwie. Czasy są dosyć wyjątkowe, więc i mam nadzieję wyjątkowy będzie nasz czas, który będziemy mieli dzisiaj tutaj razem. I nie chciałbym, żebyśmy traktowali tego spotkania jako transmisję, ponieważ transmisja to jest coś, co dzieje się w jednym miejscu, a w drugim po prostu reszta osób może to oglądać. Wierzę, że możemy stworzyć nabożeństwo, w którym będziemy każdy tam, gdzie jesteśmy, czy w naszym domu, w samochodzie, gdziekolwiek tego słuchasz albo gdziekolwiek to oglądasz, może to być czas, który przeżyjemy razem, wspólnie z Bogiem. Mimo że Kościół dzisiaj jest pusty, ale wierzę, że gdziekolwiek dwóch lub trzech spotyka się w imię Pana Boga naszego, tam jest Jego obecność. Jeżeli razem spotkamy się właśnie w tym celu, aby posłuchać Jego słowa, aby Go uwielbić, nawet w tym trudnym czasie, kiedy wydaje nam się, że nie bardzo jest to łatwe, aby Boga uwielbiać albo oddawać Mu chwałę, bardziej prosić i zanosić jakieś nasze prośby, oczekiwania, żeby Bóg zmienił tą sytuację, to jednak myślę, że warto jest Mu dziękować i mówić, jak wielki jest, abyśmy też oczekiwali na Jego działalność. Jesteśmy też w takim nieprzewidywalnym czasie. Nie wiemy, co będzie za tydzień, nie wiemy, co będzie za dwa tygodnie i nasze humory mogą wyglądać w różny sposób. Nie wiem jak u was, ale u mnie szczególnie, kiedy jest jesień, kiedy te dni są coraz krótsze, noce są coraz dłuższe, bywa i tak, że wychodzi się rano do pracy, jest już ciemno i kiedy wracamy powoli, dzień chyli się ku końcowi. Ciężko jest zachować taką pogodę ducha. Jesteśmy troszkę bardziej ospali, trochę bardziej może rozleniwieni, ale wierzę, że jeżeli w naszym sercu podejmiemy taką decyzję, że mimo wszystko będziemy szukali tych pozytywnych rzeczy, których możemy się uchwycić i na których możemy się oprzeć. Jeżeli będziemy szukali tych słów pocieszenia, jeżeli będziemy szukali relacji z Bogiem, będziemy chcieli się do Niego zbliżyć, wierzę, że On będzie posyłał do naszego życia słowo, które nas podniesie i które nas poddźwignie. I kiedy modliłem się o słowo na ten czas dla naszego Kościoła, to Bóg pokazał mi taki fragment, który jest zapisany w Księdze Jeremiasza, w 17 rozdziale, 7 i 8 wersecie. A napisane jest tam tak. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. I myślę, że szczególnie ta druga część jest dla nas ważna. Nawet kiedy jest trudny czas, kiedy nasze korzenie są zapuszczone głęboko i na właściwym gruncie, kiedy mamy dostęp do dobrego pokarmu i pożywienia dla naszej duszy i dla naszego ciała, wierzę, że mimo wszystko możemy nie tylko przetrwać, nie tylko przeczekać ten okres z nadzieją na lepsze dni, ale możemy też ciągle nie przestawać wydawać owoców. Bo wierzę, że dzisiejszy świat, bardziej niż kiedykolwiek do tej pory, potrzebuje, abyśmy jako Kościół wydawali dobre owoce i pokazywali dobre świadectwo. Kiedy wszędzie dookoła jest beznadzieja, potrzebujemy być tymi, którzy niosą nadzieję. Więc stąd wynika też mój apel do nas jako do Kościoła, do ludzi wierzących, abyśmy teraz nie szukali swojej racji, abyśmy nie kłócili się bez względu na to, czego nasze poglądy dotyczą, ale żebyśmy starali się być ponad podziałami i mówić słowa, które zachęcają. Nawet jeżeli nie ze wszystkim się zgadzamy, w rozmowie z naszym bratem, z naszą siostrą, z kimkolwiek, podchodźmy do siebie z szacunkiem. Pokazujmy Bożą miłość i módlmy się o błogosławieństwo. Niech nasza modlitwa nie brzmi, Panie, daj mu mądrość, bo gdyby on wiedział to, co ja wiem. Myślę, że taka modlitwa nie podoba się Bogu, ale kiedy w naszym sercu pojawi się szczera chęć błogosławieństwa dla naszego brata i dla naszej siostry, wierzę, że to błogosławieństwo będzie widać coraz bardziej. Więc bądźmy osobami, które inspirują i które zachęcają. Wiele też pytań pojawia się w naszej głowie, dlaczego pewne rzeczy przybierają taki, a nie inny obrót. I będziemy dzisiaj mówili właśnie o tym, jak nasze poznanie jest cząstkowe, jak nieprzewidywalny jest świat i jak wielki w tym wszystkim pozostaje Bóg, który i tak to wszystko ma w swojej opiece, nawet jeżeli zdarza nam się poddawać to pod wątpliwość. Będziemy dzisiaj sobie analizowali historię, która zapisana jest w drugiej Księdze Królewskiej, w 6 i 7 rozdziale. Nie będziemy sobie tego wszystkiego czytać. Jeżeli chcecie sobie dogłębnie przestudiować tą historię, to serdecznie was do tego zachęcam, abyście przeczytali sobie te fragmenty. Albo nawet przeczytajcie sobie wszystkie rozdziały, które dotyczą działalności proroka Elizeusza. Jest to naprawdę ciekawa postać w Biblii. I na łamach tych dwóch rozdziałów będziemy czytali historię o tym, jak przebiegał konflikt Aramejczyków z Izraelem i jaką rolę w tym wszystkim miało proroctwo, objawienie i postać Elizeusza. Kiedy zaczynamy czytać 6 rozdział, poznajemy tam plany Aramejczyków, którzy wyprawiali takie napady, rajdy łupieszcze na Izraela. Aby się wzbogacać, wiadomo, były napięcia przy granicy, to były naturalne rzeczy. Ale dzięki Bogu była taka postać jak prorok Elizeusz. I kiedy król Aramu chciał zaatakować Izraela w danym miejscu, prorok Elizeusz wysyłał wiadomość do króla, gdzie czeka go jakaś trudność, gdzie czeka wojsko wroga. I król zastosował się do tego objawienia, unikał niebezpieczeństw i tak kilkukrotnie plany ataku Aramejczyków zostały udaremnione. I wtedy król Aramu zwołał swoją radę i mówi, który z was jest tutaj kapusiem, który donosi królowi izraelskiemu o naszych poczynaniach? Przecież oni nie mieli prawa o tym wiedzieć, co my ustalamy tutaj. Wtedy nie było internetu, nie było satelit szpiegowskich, ale był Bóg. I Bóg używał Elizeusza w ponadnaturalny sposób, obnażając plany wroga, ponieważ serce Boga było przy Izraelu. Więc król aramejski zdecydował, że należy proroka zgładzić, ponieważ działał na jego niekorzyść. Więc zebrał wojsko w dosyć dużej liczbie i wyruszył. I czytamy sobie w 6 rozdziale 14-17 taki fragment. Wtedy król aramejski wyprawił tam konnicę i wozy wojenne. I znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Może nam być ciężko sobie wyobrazić taki scenariusz, ponieważ zarówno sługa nie widział tych wszystkich zastępów armii Pana Boga. To było ponadnaturalne zdarzenie. Ale kiedy prorok Elizeusz pomodlił się, aby sługa nie patrzył swoimi ziemskimi oczami, ale aby zostały mu otwarte oczy na ten świat duchowy, na to, co działo się dookoła, to wtedy spokój i opanowanie Elizeusza jest bardziej dla nas zrozumiałe. Zobaczyliśmy, czy sługa zobaczył, że faktycznie dookoła liczba wojsk anielskich przewyższała liczbę wojsk aramejskich. Więc nie było się czego bać, ponieważ Pan Bóg był z Elizeuszem. Perspektywa się zmieniła. Kiedy przyjmujemy perspektywę człowieka, ona często oparta jest na cząstkowej wiedzy. Na tym, co mamy przed swoimi oczami, nawet jeżeli mamy dostęp do różnych statystyk, do różnych analiz, to dalej nie jest pełna, całkowita, niepodważalna wiedza. Jest to cząstkowa wiedza. Dodatkowo ona może być zniekształcona przez nasze emocje. Kiedy widzimy pewne rzeczy, albo kiedy docierają do nas różne informacje, nie wierzę w to, że jest na świecie jakakolwiek osoba, która byłaby w stanie obejść całkowicie swoje emocje. Wiele przekazów, które słyszymy w mediach, które czytamy w różnych artykułach, w różnych środkach przekazu, one wzbudzają nasze emocje. Te emocje mogą być pozytywne, mogą być negatywne, ale na pewno wpływają na to, jak my rozumiemy dany fragment czy dane wiadomości, które przyjmujemy do naszego umysłu. Dodatkowo nasza perspektywa jest zmienna, ponieważ w pewnym momencie wiemy coś, a za chwilę wiemy jeszcze coś innego, więc możemy zmieniać tą perspektywę. Natomiast perspektywa Boga jest taka, że jest On wszechwiedzący, On zna nie tylko przeszłość, teraźniejszość, ale zna również przyszłość. On ma to wszystko pod kontrolą. Dodatkowo jest oparta na wierze, czyli pewności, przeświadczeniu o tym, co będzie, czego nie widzimy, ale mamy pewność, że tak jest. Nawet jeżeli różne trudne sytuacje wydarzają się w naszym życiu, kiedy opieramy się na Panu Bogu, to wierzymy, że On doprowadzi wszystko do dobrego końca, ponieważ znamy naszego Boga. I tu właśnie jest też taki kruczek. Na ile znasz swojego Boga? Na ile jesteś w stanie Mu zaufać i na ile jesteś w stanie pójść za Nim nawet w ogień, nawet jeżeli teraz nie widzisz do końca sensu. Ale jeżeli oprzesz się na tym, co Bóg zrobił już w twoim życiu dobrego, albo jeżeli Go nie znasz, to kiedy poczytasz o tych rzeczach, które się działy, o wielkich cudach, o wielkich znakach i przełomach, twoja wiara wzrośnie. Ale im więcej będziesz czytał informacji, które będą dołowały twoją wiarę i będą ci mówiły, że nie warto jest wierzyć, tym twoja wiara może bardziej spadać. Dodatkowo ta wiara jest, ta perspektywa Pana Boga jest stała. Ona się nie zmienia. Kiedy ją przyjmiesz raz, możesz ją zastosować do różnych sytuacji. On nie daje wyjścia tylko z jednego doświadczenia, tylko z jednej trudnej sytuacji, ale On daje ci wyjścia z wielu różnych trudności. On przebaczy nie raz, nie 7, nie 77, ale jeszcze więcej razy. Więc sam musisz zdecydować, na kim chcesz się oprzeć. Tutaj widzimy, że prorok Elizeusz miał bardzo dobrą relację z Bogiem i Bóg nie pozwolił, aby stała mu się krzywda. Następnie czytamy o tym, że wyprowadził w pole wojska aramejskie, ponieważ pomodlił się o to, aby został im odebrany wzrok i powiedział dowódcom, chodźcie, ja was zaprowadzę do męża, którego szukacie, bo to nie tu i to nie to miasto. I zaprowadził ich do Samarii, tam gdzie stacjonowały wojska Izraela, tam gdzie był król Izraela. I kiedy już byli na miejscu, otoczeni przez wojsko izraelskie, Elizeusz pomodlił się, Panie Boże, przywróć im wzrok. I ich wzrok został przywrócony i zobaczyli, w jakiej są sytuacji i zaczęli panikować. I król Izraela zapytał wtedy Elizeusza, co mam zrobić? Co sugerujesz? Czy mam ich wszystkich zabić i wtedy odniesiemy wielkie zwycięstwo nad Aramem? Ale Elizeusz powiedział, nie, nie rób tego. Nie robi się w ten sposób, nie zabija się swoich jeńców. Nakarm ich raczej, daj im chleb, daj im wodę i odpraw ich do domu. I na ten czas to było dobre rozwiązanie, ponieważ dalej czytamy o tym, że napady Aramu na Królestwo Izraela przestały mieć miejsce. One ustały. Ale po jakimś czasie Aramejczycy się zreflektowali i podjęli taką decyzję, że wyruszą już nie tylko na wyprawę łupieszczą, ale będą oblegać Samarię. Będą chcieli iść na otwartą wojnę z Izraelem. I to było trudne doświadczenie. Ponieważ Aramejczycy byli naprawdę silną nacją, mieli wiele wozów wojennych, mieli wiele wojowników. I w wyniku tego oblężenia nastał wielki głód. Tak wielki, że na kartach Biblii możemy czytać, jak absurdalne wtedy działy się rzeczy. Absurdalne z naszej perspektywy, ale może już mniej absurdalne dla ludzi, którzy byli w ich położeniu. I czytamy, że ten głód był tak wielki, że głowa osła warta była 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego było warte aż do 5 srebrników. Niektórzy nawet dopuszczali się aktów kanibalizmu. Matka potrafiła zjeść własne dziecko. Tak wielki był głód. Żebyśmy mogli też przeliczyć mniej więcej, ile to mogło kosztować na dzisiejsze czasy, oczywiście to będzie tak tylko szacunkowo. Jeden srebrnik to było około 11,4 grama srebra, czyli głowa osła ważyła około 912 gram srebra, co daje na dzisiejszy kurs, zależnie od czystości, powiedzmy od 1000 do 1400 zł. wiadro gołębiego gnoju, czy ćwierć tego wiadra, warta była 57 gram srebra, czyli od 65 do 85 zł. Dosyć duża cena, prawda? Mogłoby się wydawać, że bardzo. Król Izraela zaczął się denerwować. Dlaczego są w takiej sytuacji? Dlaczego Bóg dopuścił tak duże doświadczenie? Przecież był Bogu posłuszny. Przecież On nie chce źle dla swojego ludu. Skoro umiłował ich, skoro ich wywyższył w jakiś sposób, to dlaczego dopuszcza takie trudne sytuacje? Więc na kogo się zdenerwował? Oczywiście, że na proroka. I stwierdził, że Elizeuszowi nie może ujść to na sucho. Więc wybrał się do niego, ale prorok Elizeusz to przewidział. Bóg mu o tym powiedział. I kiedy doszedł do jego drzwi, czytamy tak. Druga Królewska 6:33. Gdy on jeszcze do nich mówił, oto już i król przystąpił do niego i rzekł. Oto nieszczęście to pochodzi od Pana. Po cóż mam jeszcze na nim polegać? Po cóż mam jeszcze na nim polegać? Czasami jesteśmy w tak złej i w tak trudnej sytuacji, że nasza wiara praktycznie całkowicie przestaje istnieć. I zaczynamy mieć do Boga na początku pytania, może też do ludzi, którzy podjęli różne decyzje, które rzutują na nas. I zaczyna pojawiać się w nas taki niepokój, niezrozumienie, które jeżeli nie poradzimy sobie z nim na odpowiednie wczesnym stadium, to dochodzimy do miejsca zgorzknienia i do miejsca, które sprawia, że w nas wyzbiera się bardzo dużo negatywnych emocji, które prędzej czy później wychodzą na zewnątrz. I te emocje mogą nie tylko działać niekorzystnie na nasze ciało, naszą psychikę, ale też na nasz najbliższy krąg, czyli na naszą rodzinę, na naszych przyjaciół, a później na ludzi, z którymi pracujemy, na ludzi, których spotykamy. I ogólnie, kiedy patrzymy jeden na drugiego, w końcu możemy zauważyć, że coś w naszym życiu dzieje się nie do końca dobrze. Kiedy jest nam źle, lubimy zrzucać odpowiedzialność na Boga i mówić, Panie Boże, dlaczego Ty do tego dopuściłeś? I w tym wszystkim zapominamy, że dalej na tym świecie jest tak, że człowiek ma wolną wolę i że diabeł będzie robił wszystko, żeby siać tutaj ferment i zniszczenie, żeby powstał chaos, żebyśmy jak najbardziej oddalili swoją perspektywę od perspektywy nieba. Abyśmy jak najbardziej zapomnieli o tym, co Bóg zrobił dobrego w naszym życiu, ale przekierowali swoją uwagę na teraz, ten trudny czas, przez który przechodzisz. I żeby na pewno wina za to spadła na Pana Boga, ponieważ diabeł będzie zawsze działał w taki sposób, aby zrzucić winę na Boga. I abyśmy my nie szukali winy w diable albo w różnych innych rzeczach, ale żebyśmy zaczęli mieć pretensje do Pana Boga, a to jest już bardzo zła droga. Kiedy przechodzimy różne doświadczenia, wychodzi na jaw to, jakie mamy słabości naszego charakteru. I w liście Jakuba możemy przeczytać o tym, że błogosławiony jest ten, który przechodzi przez różne próby i doświadczenia, chociaż nam jest dosyć ciężko postrzegać to właśnie w taki sposób. Ale jeżeli nasze słabości nie zostaną obnażone, to jak mamy sobie z nimi poradzić? Więc w różnych trudnych okolicznościach, pod presją, w niewygodzie, wychodzą słabości naszego charakteru, z którymi będziemy musieli prędzej czy później sobie poradzić. Wiemy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale coraz chętniej zamykamy Jego wolę w nasze ramy czasowe, w nasze ramy zrozumienia, pojęcia. I mówimy, tak, Panie, ja wiem, że Ty możesz wszystko, ale dlaczego zwlekasz ze swoim przyjściem? Albo dlaczego nie w tym czasie, kiedy ja potrzebuję Ciebie najbardziej? Ale dlaczego? Czy nie modlimy się modlitwą pańską, niech będzie Twoja wola, jako w niebie, tak i na ziemi? Czy Bóg stracił panowanie nad tym wszystkim? Nie. I najważniejsze jest, żeby nie stracił panowania nad moim i nad Twoim sercem. A teraz oto przede wszystkim dzieje się walka. Później czytamy o proroctwie Elizeusza. O czymś, co było bardzo dużym krokiem wiary i odwagi z jego strony. Druga Królewska 7, od 1 do 2. Elizeusz rzekł, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Jak odważne były to słowa. Jako osoba, która usługuje proroczo, która widzi pewne rzeczy, do której mówi Bóg tak czy inaczej, wiem, jak dużo odwagi i jak dobrej relacji z Panem Bogiem potrzeba, aby przekazać słowo, które jest skierowane w tak trudnym czasie. Bo pamiętajmy, że przed chwilą było mówione, że głowa osła kosztowała bardzo dużo, 80 srebrników. A teraz, że za jednego sykla można kupić miarę pełnej, dobrej mąki. Z dnia na dzień. Coś, co było bardzo łatwe do zweryfikowania. Więc tym bardziej podziwiam postawę i relacje Elizeusza z Panem Bogiem. Jak przeczytamy dalej, wiemy, że to się spełniło, ale w jaki sposób to się spełniło? 6 i 7 werset. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. Toteż rzekli jeden do drugiego: oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz tak, jak był, i uciekli, ratując życie. Izraelici nie musieli nawet zbroić się i wychodzić im naprzeciw, bo to Pan Bóg sprawił, że zostali uwolnieni z tej trudnej sytuacji. Coś ponadnaturalnego, coś, czego może oczekujemy również i dzisiaj. Ale chcę powiedzieć nam, że Bóg nie stracił swojej mocy, że On cały czas potrafi robić takie cuda. Tylko pytanie, czy nasza wiara jest tak silna jak wiara Elizeusza w momencie, kiedy wypowiadał te słowa? Czy nasza relacja jest tak bliska, że kiedy dziecko przychodzi do ojca z pragnieniem serca, kiedy przychodzi z takim wielkim pragnieniem i z takimi dużymi emocjami, to czy ojciec popatrzy na nas i powie: tak, cię tak kocham, mamy tak dobrą relację ze sobą, że odpowiem na twoje prośby, na twoje wołanie, na twoją modlitwę. Pan Bóg się przyznał do tego i zostali uwolnieni od Aramejczyków w tak cudowny sposób. I faktycznie można było kupić miarę przedniej mąki za sykla, dwie miary jęczmienia za sykla, a adiutant, który był pełen wątpliwości, widział to wszystko, ale napór ludzi był tak duży, że został stratowany w tej bramie, o której była mowa, i zginął. Ponieważ ludzie po tak długim okresie głodu, oni nie chcieli czekać. Oni chcieli jak najszybciej dostać cokolwiek do jedzenia. Więc okoliczności są testem dla naszej wiary. I na trudny czas należy przygotowywać się zawczasu. Wielki taktyk, który napisał wiele książek na temat strategii, mówił coś takiego: w czasach pokoju szykuj się na wojnę. I faktycznie tak jest. Kiedy mamy czas, kiedy wszystko wydaje się być dobrze, to nie powinien być czas, kiedy opuszczamy naszą gardę i mówimy: halleluja, jest super. Ale powinniśmy jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, bo prędzej czy później przychodzą doświadczenia, które są testem dla naszej wiary. Testem dla postawy naszego serca. Testem, czy będziemy kogoś wspierać i się o niego modlić, czy będziemy go wytykać palcami, ponieważ ma inne poglądy ode mnie. Czy będziemy potrafili z tego, co mamy, z tego, co sobie też zabezpieczyliśmy, dzielić się tym z bardziej potrzebującymi, czy tym bardziej powiemy, że niestety nie zdołaliśmy nagromadzić tyle, żeby starczyło i dla nas. Więc w tak trudnym czasie jest to też wezwanie do jedności. abyśmy potrafili stanąć razem, abyśmy potrafili dążyć do tego, aby być dla siebie zachętą i nie przystawać jako Kościół wydawać dobrych owoców. Każdy z nas ma jakieś cząstkowe poznanie. I czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian 13:9, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Chcielibyśmy wiedzieć wszystko. Chcielibyśmy, żeby Bóg odkrywał przed nami wszystkie karty i żebyśmy mogli od razu się na to przygotować i zaplanować, co i jak będzie. Chociaż przypuszczam, że nawet wtedy byłoby wielu sceptyków i wielu by podważało, czy faktycznie tak będzie, a może ktoś się pomylił, a może to było jakieś fałszywe objawienie, fałszywe proroctwo. Z ludźmi różnie bywa. I tutaj przygotowałem taki rekwizyt. Są to puzzle. I kiedy patrzę na tą sytuację, może będzie zdjęcie, które będzie zbliżeniem tego. Na tym obrazku, on w zasadzie składa się z wielu różnych obrazów. Jeżeli jedna osoba widziałaby tylko to, co jest w jednej części, mogłaby powiedzieć, że pełnia tego obrazu to jest czosnek. Inni, którzy mają inną część, mogliby powiedzieć, nie, to jest jakaś przyprawa. A inny by powiedział, że nie, bo tam jest papryka. I każdy by miał rację, dlatego że każdy opisuje swoją część poznania. Każdy opisuje to, co widzi. Natomiast jeżeli złożymy ten obraz w całość, widzimy, że tam dzieje się dużo innych rzeczy i pośród nich są takie, o których nie mieliśmy pojęcia, o których nawet byśmy nie mogli się domyślić, że tam są, ponieważ dysponujemy tylko fragmentem. Ale żeby ta układanka się ułożyła, to wymaga dużo cierpliwości, wymaga dużo czasu, czasami wymaga nawet pomocy innych osób. I pytanie, czy nam starcza tej cierpliwości? Czy też potrafimy z kimś współpracować, aby mieć pełny obraz? Czy nie będziemy tracić wiary, nawet jeżeli Bóg zdecyduje nam nie objawić się całego obrazu? Czy dalej będziemy przy nim trwać? Czy jednak będziemy przychodzić i kłócić się ze sobą, co jest na tym obrazku? To są wycinki naszej rzeczywistości. Możemy słyszeć nawet różne proroctwa, które będą mówiły i o tym, i o tamtym. Będą mogły iść w różną stronę. Natomiast to, co na pewno się będzie powtarzać, to to, że zamysł Pana Boga i Jego charakter się nie zmieniły. Że On jest dalej pełen miłości, On dalej siedzi na tronie i dalej ma nas w swojej opiece. Tylko pytanie, czy my przez swoje emocje, czy przez nasze przeżycia nie będziemy się świadomie bądź nieświadomie trochę od Niego oddalać i rezygnować z Jego perspektywy na rzecz perspektywy innych osób. I teraz pytanie, czy będziemy się też karmić tym, co mówią inni ludzie, nawet ludzie o dużej charyzmie, którzy będą próbowali nas przekonać, że na obrazku są tylko papryczki, albo tylko czosnek, albo tylko przyprawy. I na pewno zgromadzą swoich zwolenników. A ja bym chciał przekierować naszą uwagę, abyśmy potrafili popatrzeć z dystansu, nabrać szerszej perspektywy i modlić się. Panie Boże, nawet jeżeli nie rozumiem, co się dzieje, nawet jeżeli nie wiem, co będzie za tydzień, co będzie za dwa, ja chcę oddać Ci chwałę, bo Ty dalej jesteś Bogiem, Bogiem Wszechmogącym. Bogiem, który jest lekarzem. Bogiem, który zaopatruje. Te imiona Pana Boga zostały objawione w Piśmie Świętym. Jeżeli będziemy karmić się tymi rzeczami, jeżeli będziemy cały czas zwracać się i ładować dobrymi rzeczami u Pana Boga, ale też dzielić się tymi dobrymi rzeczami z innymi, z domownikami naszej wiary, wierzę, że będziemy coraz silniejsi. Więc módlmy się modlitwą pańską. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I niech to nie będą próżne słowa. Niech te słowa faktycznie pracują w naszym wnętrzu. A wierzę, że kolejne rzeczy zaczną przychodzić i będziemy mieli naszego chleba. Tyle, ile będziemy potrzebowali. Będziemy dostawali od Boga wszystko, czego potrzebujemy do dobrego i pobożnego życia. Pamiętajmy też o przykładzie 10 plagi w Egipcie. Kiedy anioł śmierci przechadzał się i miał zgładzić pierworodnych w Egipcie, ominął dom Izraela, ale nie każdy dom. Dom których osób ominął? Tych, którzy byli posłuszni. Tych, którzy wiedzieli, że mają pomazać od drzwia swoich domów krwią baranka. I te domy, to był taki znak, że miały być pominięte i anioł śmierci nie mógł do nich wejść. Pierworodni z tych rodzin przetrwali, natomiast cała reszta zginęła. I na pewno część sceptyków zginęła też pośród Izraela, ponieważ nie zastosowali się do tego, co tam było polecone, co było przykazane. Więc pamiętajmy o tym, aby szukać Bożej perspektywy, aby zbliżyć się do Niego, aby czasami wyłączyć wszystkie media, środki przekazu, wyciszyć się i po prostu skupić się na Bogu i powiedzieć: Panie Boże, jaka jest Twoja wola względem mojej osoby i mojego życia? Co ja, taki mały, mogę zrobić, żeby być błogosławieństwem dla tego świata? Żeby moje korzenie były głęboko i żebym mógł nie przestawać wydawać dobrych owoców nawet w trudnym czasie, jak czytaliśmy na początku. A wierzę, że Bóg będzie przychodził z wyjątkowym zaopatrzeniem i będzie ci dawał więcej niż potrzebujesz, że będziesz widział Jego działanie w swoim życiu i w życiu swojej rodziny, ale wierzę, że będzie nas też posyłał do innych ze słowem zachęty, ze słowem wiedzy, kiedy czasami prosty gest będzie potrafił zmienić czyjś dzień na zupełnie lepszy. Więc nie bójmy się podejmować tych kroków. Bądźmy zjednoczeni, bądźmy razem i kochajmy się jeszcze bardziej niż do tej pory. Nawet jeżeli nie umiemy tego wyrazić, to niech nasze serce zostanie czyste i niech w naszym sercu rozbrzmiewa modlitwa, nawet wbrew temu, co czasami myślimy. Niech ten Kościół, niech to miasto, niech ludzie, niech Polska, niech nasza władza, niech oni wszyscy będą błogosławieni, bo wierzę, że to jest właśnie perspektywa nieba na ten czas. Chciałbym zakończyć modlitwą, abyśmy każde nasze wyzwanie, nasz trudny czas potrafili oddać Panu Bogu. Abyśmy nie kłócili się, abyśmy mieli ten pokój. Więc jeżeli jesteś gdzieś tam w domu, w aucie i masz chwilę i możesz się pomodlić, możesz zamknąć swoje oczy, to zachęcam cię gorąco do tego, abyś zrobił to teraz. Panie Boże, ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś cały czas dobry. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty widzisz całą układankę. My mamy tylko cząstkowe poznanie i cząstkową wiedzę. Ale wierzę, że Ty będziesz przychodził do naszych serc z miłością, z radością, z napełnieniem i że dasz nam też taką mądrość, abyśmy potrafili wybierać mądrze perspektywę, jaką obieramy w naszym życiu. Nawet jeżeli jest pełno negatywnych emocji w nas, to proszę Cię oczyść nasze umysły i nasze serca, abyśmy nie byli zdenerwowani, zestresowani, pełni niewiary, ale żebyśmy, Panie, uchwycili się właśnie wiary, abyśmy przynosili nadzieję, pocieszenie i radość, szczególnie tym, którzy są strudzeni. Spraw, aby korzenie tych, które nie są jeszcze zapuszczone głęboko, aby one mogły dojść tam, gdzie jest źródło pokarmu, tam, gdzie jest źródło siły. Aby, Panie, nie uschli podczas trudnego czasu, ale też, żeby mogli wydawać owoce, aby ich liście pozostały zielone. Panie, ja proszę Cię, abyś dotknął każdego członka, sympatyka tego kościoła, gdziekolwiek jest. Abyś pobudził serce każdego z nas. Abyśmy mogli teraz razem modlić się o siebie, mimo że nie jesteśmy na wyciągnięcie rąk, ale jesteśmy na wyciągnięcie Twojej ręki, Panie. Więc zwracamy się do Ciebie, abyś przyszedł do naszych domów, do naszych serc. Oczyścił je, abyśmy mogli zweryfikować swój charakter w tym czasie doświadczenia i abyśmy mogli wybrać dobre priorytety. Tak proszę Cię o to, abyś, Panie, przebaczył wszystkim tym, którzy się teraz ranią, głównie słowami, a niektórzy może nawet czynami. Kiedy walczymy ze sobą na różne poglądy, przekonania i inne rzeczy. Spraw, abyśmy odsunęli to na dalszy plan i abyśmy potrafili się zjednoczyć ponad podziałami. I abyś to Ty był tym czynnikiem, który nas spaja, który nas łączy i powołuje do kolejnych rzeczy. Abyśmy oczekiwali na nowe, ale żeby to oczekiwanie nie sprawiło, że będziemy chcieli tylko jakoś przewegetować ten okres, ale żebyśmy dalej potrafili być efektywni w Twoim imieniu. Na dzisiaj to wszystko, kochani. Wierzę, że tak jak słyszeliśmy, będziemy trwali w tej modlitwie o błogosławieństwo dla Kościoła, dla ludzi. Jeżeli Bóg położył Tobie kogoś na sercu podczas tej modlitwy, to również może to jest dobry czas, żeby się pomodlić o tą osobę, o te osoby. I wierzę, że ta modlitwa jest teraz nam wszystkim bardzo potrzebna. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, jakieś prośby, to śmiało kierujcie się na naszego Facebooka albo piszcie do nas bezpośrednio, a na pewno będziemy się chcieli o nie pomodlić. Będziemy chcieli was wspierać, gdziekolwiek jesteście. Nawet jeżeli nie jesteś członkiem naszego Kościoła, nawet jeżeli nigdy tutaj nie byłeś, możesz śmiało pisać, ponieważ my chcemy wspierać każdą osobę, która jest w potrzebie, bo wierzę, że Jezus właśnie by tak zrobił. Wierzymy, że ten Kościół ma być błogosławieństwem dla tego miasta, dlatego chcemy je wspierać tak, jak potrafimy. Zostańcie z Bogiem, bądźcie bezpieczni i niech Bóg was prowadzi. Amen.